dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Jest ze mną Krzysztof Dobrowolski.
Witaj. Dzień dobry Sławku, witam wszystkich.
Jestem dziennikarzem, promotorem marki. Wspólnie napisaliśmy artykuł dla szefa utrzymania ruchu o karceniu pracowników.
Tak, o fukaniu.
O fukaniu. Zapraszam do tego, żeby zajrzeć do kiosków, ten numer wydobyć, dlatego że to jest nieco prowokacyjne ujęcie tematu, ale bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wiesz, Krzysztofie, że mam 3000 followersów na LinkedInie i na Facebooku.
3000? Pamiętam, jak się poznawaliśmy rok temu, to miałeś około 700. Pamiętam, jak się bardzo cieszyłeś z tych 700. No coś, gratuluję,
masz świetny progres. Mój biznes się rozwija, tak, ale ty też masz doskonałą stronę kdobrowolski.pl. Lin jest dla ludzi. Mój cykl się nazywa Lin po polsku, twój Lin jest dla ludzi i ja też często korzystam z twojej wiedzy, dlatego właśnie dzisiaj chciałbym po raz kolejny spotkać się, aby porozmawiać o cobotach tudzież kobotach, bo tak właściwie to nikt nie wie, co to takiego.
Z przyjemnością. Porozmawiam z tobą o kobotach, tak, no mało ludzi...
A jednak o kobotach, tak?
O kobotach, tak jest.
No to... dyskutowaliśmy ze znajomymi, zdania były tak podzielone.
Tak, kobot, czyli z angielska collaborative robot, czyli współpracujący robot. To jest taki robot, który współpracuje z człowiekiem w bezpośredniej przestrzeni, w bezpośrednim kontakcie, nie robiąc mu krzywdy. Tak już wybiegnę dalej, żeby odróżnić go od zwykłych robotów, które zapewne znasz.
No jasne, Wojny Gwiezdne, przestrzeń. Widziałem takie muzeum w Krakowie, tuż obok Barbakanu. Uszedłem sobie, wiesz, i mówię, wejdę do muzeum, patrzę, a tam właśnie robot z Wojen Gwiezdnych stoi, taki R2-D2, taka mała, śmieszna maszyna, nie wiem, czy pamiętasz. On właśnie występował w przestrzeni kosmicznej. To był kobot.
A, to już był bardziej kobot, tak, oczywiście, bo on się już... on już reprezentował pewną inteligencję, on reagował na to, co się dookoła niego dzieje i potrafił dostosować swoje ruchy i swoje reakcje. To właśnie robi kobot. W przeciwieństwie do robota, bo jak wiesz, roboty to są programowalne maszyny, które używane są w przemyśle, nie wiem, w spawalnictwie, w montażu, może gdzieś widziałeś.
Lepiej nie podchodzić, bo można dostać po głowie ramieniem.
Można
jest
dostać,
to bardzo to duże się... urządzenie zwykle.
Tak jest i widziałem w kilku firmach nawet takie napisy BHP w stylu trzymaj bestię w klatce, czyli po prostu robot musi być zamknięty. On nie wie, że coś koło niego się dzieje, on nie rozróżnia człowieka od maszyny, on po prostu wykonuje swoje ruchy tak, jak go zaprogramowano. Tak? Roboty to są efekt, to jest efekt trzeciej rewolucji przemysłowej, kiedy weszły sterowniki PLC i kiedy można było zaprogramować maszynę na pewną sekwencję ruchów i ona ją wykonuje bez względu na to, co się dzieje dookoła. Co oczywiście generuje dużo problemów, tak? Jeżeli coś się dzieje, kto pracował z robotami, ten wie, że najczęściej słyszą od pracowników, co się stało? Kolizja, tak? Okazało się, że robot się z czymś spotkał, z czymś, czego miało tam nie być. A koboty tego nie mają właśnie.
No, ja słyszałem taką opowieść o tym, jak jeden człowiek dostał się do klatki tutaj w Kędzierzynie na blachowni, ale pominiemy szczegóły. Mm-hmm. Jest chyba na ręcie.
No to są bardzo, bardzo przykre sytuacje. Świat się zmienia i będziemy odchodzić od robotów i będziemy szli w kierunku kobotów. Kobot no, to już tak. Jest zupełnie inne zwierzę.
To on ma rączki i nóżki i buzię? Ten cały R2-D2 był brzydki, ale C3P0 już wyglądał lepiej, się błyszczał.
Tak dzisiaj można spotkać różnego rodzaju koboty. Nie wiem, czy wiesz, że ich historia rozpoczęła się już 20 lat temu, w 1996 roku. I to w motoryzacji, tak? Czyli w tej branży, do której nam obu jest bardzo blisko, bo już wtedy General Motors zamawiało takie projekty właśnie, które zaczęto nazywać kobotami, dlatego że doszli do wniosku Amerykanie wtedy z General Motors, że potrzebują w jakiś sposób współpracować, jednak potrzebują wchodzić między te maszyny, żeby je efektywnie wykorzystywać i wymyślono właśnie koboty, które są oczujnikowane, które są bezpieczne dla człowieka. One mogą mieć zabezpieczenia pasywne, czyli one mają niskie prędkości, one mają obłe kształty, nie mają ostrych kantów, mają ograniczony zasięg w przeciwieństwie do robotów, ale mogą, ale powinny też mieć aktywne systemy, takie jak kamery, jak czujniki, jak systemy przeciążeniowe, bo wyobraź sobie, tak jak powiedziałeś, ktoś wszedł do tej klatki i został uderzony przez robota. Powiem ci, co zrobiłby kobot. Kobot w momencie, po pierwsze, dojechałby do człowieka wolniej, bo już prawo nawet do tego zostało dostosowane, że one muszą mieć ograniczone prędkości w tym czasie, kiedy przebywa w ich pobliżu człowiek. I w momencie styku z człowiekiem taki robot się zatrzymuje. On po prostu wyczuwa, że człowiek wszedł mu w drogę, że włożył rękę, że stanął mu w trajektorii jego ruchu i ten robot się zatrzymuje. Nawet, wyobraź sobie, zdefiniowane są strefy w człowieku od głowy przez klatkę piersiową kończyny, które mają dopuszczone naciski, które mogą koboty wywierać i się zatrzymywać. To zależy od tego, jak oszacowano ryzyko i określono, gdzie ten człowiek może zostać dotknięty przez kobota. Także będzie, czy jest już to praca o wiele bezpieczniejsza, to nie będzie tak niebezpieczne jak robot. Nie jest tak szybkie, ale zawsze będzie to w wielu wypadkach wyręczało człowieka w takich sytuacjach, gdzie jest bardzo monotonna praca, bardzo krótkie cykle. Wyobraź sobie, że masz jakiś cykl kilkusekundowy, pięciosekundowy, dziesięciosekundowy. Operator no, po kilku godzinach wysiada, a taki kobot się nigdy nie męczy. On sobie pracuje, robi swoje. Czasami możesz do niego podejść, coś mu podać, coś wyjąć, zasilić go w komponenty, coś poprawić, tak? Jest bardzo elastyczny, możesz go łatwo nauczyć, bo to już nie jest programowanie dla wysokiej klasy specjalistów, bo producenci kobotów też dbają o to, żeby on był bardzo taki przyjazny użytkownikowi, czyli możesz go nauczyć, możesz go za rączkę poprowadzić, czyli jeżeli masz jakieś stanowisko...
Jeżeli
ma rączkę, on zwykle ma rączkę, ma jedną, może mieć dwie rączki, może mieć więcej, ale wyobraź sobie, że uczenie takiego robota to już nie jest programowanie dzisiaj, czyli wczytywanie się w linijki kodu i wpisywanie tam koordynat, tylko możesz go wziąć za rączkę i podjechać na przykład do jednego punktu, do drugiego, do trzeciego, do czwartego, a on sobie to wszystko zczyta, przemyśli i będzie tak pracował, jak go nauczysz. Tak to dzisiaj działa.
Dobrze. W firmie ojca giąłem kiedyś przez tydzień płaskowniki po przejściu przez gilotynę, takie małe, krótkie płaskowniki do nagrzewnic. One były lekko zwichrowane. No, robiłem to tydzień, rzeczywiście praca była monotonna, ale z kolei tak sobie myślę, że z kolegą jak gniesz te płaskowniki, to sobie porozmawiasz, a z kobotem to nie pójdziesz, nie pogadasz, nie zapalisz na przerwie, śniadania razem nie zjecie, kiepski z niego kolega.
No pewnie na dzień dzisiejszy tak, ale technika idzie cały czas do przodu. Wiesz, że sztuczna inteligencja się rozwija. Wierzę, że niedługo będziesz mógł porozmawiać z kobotem. Będziesz mógł z nim porozmawiać tak jak z tym filmowym R2-D2 i będziesz mógł zamienić z nim parę słów i wyobrażam sobie, że będzie tam program pod tytułem przerwa, tylko że kobot oczywiście nie pójdzie na przerwę, wiesz o tym. On po prostu dlatego tam jest, że on nie musi przerwy mieć, że on może cały czas pracować nieprzerwanie, że się nie zmęczy. Jak o niego zadbasz, zrobisz mu dobry maintenance, to on będzie ci dobrze służył.
Lin po polsku.
Dobrze, powiedziałeś mi, że kobot pokona człowieka w tych czynnościach, które są żmudne, monotonne i wymagają tej samej dokładności i precyzji. A powiedz mi, gdzie człowiek wygra z kobotem? Bo to jest takie pytanie, które ja poruszam, dlatego że Industry 4.0 staje się coraz modniejszym terminem i właściwie pół świata oszalało na ten temat. No, na LinkedInie toczą się dyskusje, ja je przeglądam. Jako dziennikarz staram się być up to date, jak to mówi się po angielsku w temacie. Niektórzy mówią, że to jest wielka bujda. Gdzie człowiek wygra z kobotem?
Obawiam się, że może nie wygrać, bo ten wyścig... No... Człowiek ma swoje ograniczenia, tak? Ma swoje fizyczne ciało, biologiczne, ma swoje możliwości, które no niewiele już można szlifować, że tak powiem. Popatrz na sport, zobacz na wyniki na przykład, nie wiem, w biegach sprinterskich, nie? Mówimy o różnicach ułamków sekundy. My nie jesteśmy w stanie biegać dwa razy szybciej. Już niedługo nie będziemy w stanie myśleć tak szybko, jak będą to robiły maszyny. Mam przed sobą taką ciekawą książkę, którą chciałbym ci polecić. Autor Ray Kurzweil, książka pod tytułem Nadchodzi osobliwość, czyli kiedy człowiek przekroczy granice biologii. Wyobraź sobie, że są szacunki, które mówią o tym, że już w roku 2025 będzie można sklonować zawartość ludzkiego mózgu w maszynie wirtualnej, w maszynie fizycznej. To jest coś, co nazywamy transhumanizmem. Znane już powszechnie, bo każda plomba, którą mamy w zębie, każda proteza, której używamy, to jest połączenie technologii z biologią. Ale wyobraź sobie, że tak, że wyobraź sobie, że przenosisz świadomość ludzką do maszyny, tak? Tu już bardzo daleko teraz wybiegłem, bo to już jest bardzo filozoficzne, ale to jest książka z ostatnich lat, ale mam też przed sobą drugą książkę Stanisława Lema, Suma technologii. On w 64 roku napisał, że spodziewa się, że ludzie będą chcieli przenieść swoje umysły w mechaniczne ciała i elektroniczne umysły. Wyobrażasz sobie, że w 64 Lem to napisał. Kurt Weill pisze to teraz, patrząc, gdzie jesteśmy w technologii. A jak śledzisz naukowców, takiego astrofizyka jak Stephen Hawking na pewno kojarzysz, to jest facet, który powiedział, że jeżeli ludzkość nie opuści Ziemi w ciągu 100 lat, to marny nasz los. W sensie technologia nas pokona, technologia nas przytłoczy. Nie wygramy prawdopodobnie. Prawdopodobnie nie wygramy. To jest taka dosyć mroczna wizja znana nam z filmów science fiction. Dzisiaj wydaje się to bajką, dzisiaj wydaje się dla wielu osób to właśnie science fiction, ale spójrz na to, co się dzieje w samej na przykład motoryzacji, w której pracujemy. Zobacz, czym jest autonomiczny samochód, jeżeli nie bezobsługowym robotem, który ma coraz większą inteligencję i on teoretycznie ma służyć człowiekowi, ale jeżeli on jest autonomiczny, to wyobraź sobie taką autonomię w fabryce produkcyjnej. Wprowadzasz kobota. Kobot zastępuje jednego człowieka, drugiego człowieka, ale w wielu firmach myśli się o tym, co już będzie za kilkanaście lat, gdzie mówimy o autonomicznych fabrykach. To już jest film, Sławku, taki, że roboty produkują roboty w skrajnym wypadku. Tak? Czyli wyobraź sobie, że masz cały zakład, który jest absolutnie autonomiczny. Tak? Kobot też nie musi być tylko taką atrapą człowieka, czy substytutem człowieka, bo przecież kobotem też są środki transportu, takie małe żółwiki, które wożą pojemniki, właśnie samochody. Można się obawiać, że będziemy powoli eliminowani, no bo mamy swoje ograniczenia, mamy swoje słabości, a jeszcze nie dotarliśmy do końca możliwości technologii, którą mamy.
Czy zadania, które, te niewdzięczne zadania, które wykonuję w domu, załadowanie pralki, wypranie, wyrzucenie śmieci, mycie okien, odkurzanie, czy to można będzie powierzyć takim małym kobocikom domowym? Jak myślisz?
Ja myślę, że tak, już dzisiaj to się dzieje. Zobacz, możesz pójść do dowolnego sklepu AGD i kupić sobie robota, który odkurzy ci cały dom. Tak? On rozpozna dywan, on podjedzie w każdą ścianę. On, jak mu się skończy bateria, to pojedzie do stacji dokującej i się załaduje. Tak jest. Prawdopodobnie sobie też zaktualizuje software przez Wi-Fi, bo zobaczy, sprawdzi, że producent wypuścił nowe oprogramowanie. Także myślę, że to już się dzieje. Powiem ci ciekawostkę.
Internet rzeczy.
Tak jest. Internet of Things. Ja byłem niedawno na rowerze w Wilanowie i wyobraź sobie, na dziedzińcu pałacu w Wilanowie w Warszawie trawę strzyże kobot. On sobie jeździ. Absolutnie, to jest teren okrągły, on ma zaprogramowany ten teren, wpisany prawdopodobnie do pamięci i on sobie jeździ, strzyże trawę, jest normalna stacja dokująca, on dojeżdża do końca, obraca się, strzyże sobie dalej, on działa dokładnie tak jak ten odkurzacz domowy. Wcale to nie muszą być takie proste czujniki, jak nam się wydaje, że to jest na przykład czujnik dotykowy, że on dojeżdża do ściany. Ty przecież możesz mu zaprogramować wirtualną ścianę, bo możesz nie życzyć sobie, żebyś wjeżdżał do kuchni na przykład, tak? Bo coś tam, nie wiem, masz świeżo umytą podłogę albo coś innego. Więc na ekranie tabletu zaznaczasz, że kuchnia jest zamknięta, no i ten twój kobocik domowy sobie jeździ, a ty jesteś w pracy, on w tym czasie ci całe mieszkanie ogarnie, podkurza.
To ja jeszcze mam pytanie odnośnie przenoszenia zawartości mojego mózgu. Czy ja mogę przenieść zawartość mojego mózgu do kobota, żeby on pojechał do pracy, bo strasznie wieje za oknem i pada?
Słuchaj, Sławku, jeżeli to będą fabryki, w których jutro nie będzie już ludzi, to wiesz, co się stanie. No to nie będziesz musiał tego robić. Filozofowie już zadają sobie inne pytania, ci wizjonerzy. Czy rzeczywiście to przeniesienie umysłu, tak? Czy to w ogóle zadziała, to jeszcze tego nie wiemy, ale czy to nie jest następny krok ewolucji? No bo dlaczego nie iść w kierunku lepszego ciała, tak? Wiesz, lepszego z metalu i z krzemu, skoro on jest lepszy niż z aminokwasów, którego mamy dzisiaj, tak? A jeżeli będziemy mieli całą naszą wiedzę i świadomość przeniesioną. Także już tutaj poszliśmy w taką mocną filozofię, ale jest mnóstwo ludzi, którzy się już dzisiaj nad tym zastanawiają, co będzie za 20, za 30 lat, a wiemy, że technologia tylko przyspiesza, że wcale nie zwalnia i to, do czego się przyzwyczailiśmy 10 lat temu, no dzisiaj już jest archaiczne. Spójrz na telefony. Pamiętasz starą Nokię 5510?
Tak, pamiętam. Czarno-białe wyświetlacze. i baterie, które miały efekt pamięci. Było to wszystko o wielkości małej cegiełki. Pamiętam dokładnie, no ale moja babcia to chyba skwitowałaby naszą rozmowę koniec świata.
No i zapadło milczenie.
Chyba chyba pożegnamy, bo tych odpowiedzi nie znamy. To jest polemika, próba przybliżenia czegoś, czego nie da się tak naprawdę przybliżyć. Za 30 lat może siądziemy razem we Wrocławiu na rynku wypić kawę, którą poda nam kobot. Mhm, mam nadzieję, że siądziesz ty i ja, a nie nasze umysły w ciałach kobocich. Zobaczymy.
Zobaczymy. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość.
Ale autonomicznym pojazdem to bym chciał tam pojechać, bo wtedy nie będę się musiał martwić o to, że po drodze są różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ja będę sobie drzemał, czytał, nie wiem, co będzie można robić, jeżeli jeszcze będą istnieć książki.
Tak, to jeszcze zanim siądziesz do takiego autonomicznego samochodu, poczytaj sobie o prawach robotyki, a może już je znasz, i zastanów się, co twój samochód zrobi w takim właśnie filozoficznym rozważaniu, kiedy będzie sytuacja krytyczna, wypadkowa, w której samochód może uratować ciebie, ale wjedzie w grupkę przechodniów, lub oszczędzi przechodniów, ale wjedzie tobą pod ciężarówkę.
No cóż, obawiam się, że roboty bardzo dobrze szacują wartość. Skończmy może już ten temat.
I pojedźmy w Bieszczady, proponuję, wiesz?
Tak jest. Myślę, że wszyscy uciekniemy wtedy w Bieszczady. Albo na Księżyc. Dziękuję. Z Krzysztofem Dobrowolskim rozmawiał Sławomir Szczepaniec. Jeśli chcecie posłuchać różnych naszych nagrań na tematy związane z linem, z zarządzaniem, tych takich bardziej serio, zapraszam serdecznie na mój profil LinkedIn. Jest tam również profil Krzysztofa, strona kdobrowolski.pl. Cała masa realizacji, bardzo ciekawych realizacji na temat metod optymalizacji procesów produkcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Lin po polsku.
Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Szczepaniec. Jestem dziennikarzem i promotorem marki. Jeśli chcesz wypromować własne przedsięwzięcie lub wziąć udział w cyklu Lin po polsku, kwadrans z ekspertem, zapraszam do współpracy.